Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypła, czyli Śląska Opinia. Dzisiaj jesteśmy na 9. Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, a ze mną jest redaktor Michał Kolanko z Rzeczpospolita. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spotykamy się, no, jesteśmy takim wydarzeniu, które tytuł sugeruje, zbliżamy się do tego terminu wyborów samorządowych. To temat jest dość oczywisty, ale jako że rozmawiam z dziennikarzem ogólnopolskim, to trochę w tym kontekście ogólnopolskim w tych ostatnich dwóch tygodniach obserwujemy chyba tarcia w koalicji rządowej spowodowane wyborami samorządowymi. To jest trochę teatr, czy to jest coś, co realnie się dzieje między koalicją? To takie przepychanki o jakieś punkty programowe, jakieś wystawienie dziwnych koalicji w różnych miastach? Czy to jest jakiś przemyślany plan? Czy to tak wyszło? Czy to jest teatr, żeby trochę udawać, że ta opozycja się wewnątrz też różni?
Myślę, że ten rząd, który powstał po wyborach 15 października, ta koalicja, która nazywała się koalicją właśnie 15 października, jest bardzo unikalną koalicją, bo składa się aż z czterech głównych bloków, które jeszcze składają się z mniejszych przecież sił i bloków. To jest koalicja, w której oczywiście najważniejszą siłą, największą siłą jest Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale w której też było jasne od samego początku, że te wszystkie partie tworzące ją będą też próbowały w toku właśnie kampanii samorządowej i europejskiej i na pewno, a zwłaszcza kampanii prezydenckiej, się odróżnić, pokazać swoje DNA, które jest inne niż DNA Platformy, a Platforma to DNA ma bardzo szerokie, bo przecież tam jest bardzo wyraźne na przykład skrzydło wokół pani minister Nowackiej, takie powiedzmy lewicowo-liberalne. Jest jeszcze skrzydło, no i oczywiście są te skrzydła powiedzmy też liberalne, takie jak Nowoczesna. Jest sama Platforma Obywatelska, która też na przykład podejście do kwestii praw kobiet, praw człowieka jest wyraźnie progresywne, tak? Więc partia, cały ten konglomerat wszystkich tych sił, no jest pewnym wyzwaniem i dla lewicy, i dla trzeciej drogi, a zwłaszcza dla lewicy. Więc ja się nie dziwię, że to lewica niejako zaczęła tak mocno licytację, stawiając kilka tygodni temu na pierwszym miejscu jako coś do odróżnienia się kwestie praw człowieka, praw kobiet, ale zauważmy, że niedawno trzecia droga też postawiła na ostrzu noża niejako swoją sprawę, czyli składkę zdrowotną. Ale żebyśmy mieli jasność, moim zdaniem też po tych rozmowach, które cały czas przecież jako dziennikarz Rzeczpospolitej prowadzę z politykami, ważnymi politykami koalicji i tymi posłami, posłankami też z oczywiście klubów ją tworzących, że nie ma dzisiaj moim zdaniem żadnego ryzyka, że ten rząd upadnie w wyniku tych tarć. No bo z jednej strony mamy różnice programowe i chęć odróżnienia się, ale z drugiej strony no przecież politycy tej koalicji mówią sami w kuluarach, że czują tę presję, nacisk wywołany ogromną frekwencją 15 października. To sprawia, że chociaż przed tym umowną datą 100 dni widać te różnice, te tarcia, no to realnie moim zdaniem dzisiaj dla ryzyka upadku rządu nie ma.
No właśnie było o tych różnicach i o tym, że z perspektywy Warszawy to właśnie lewica się próbuje chyba najbardziej odróżnić. W Katowicach na przykład lewica idzie do wyborów samorządowych miejskich z Koalicją Obywatelską, razem idzie z trzecią drogą i to w tym centralnym terenie metropolii. Trzecia droga raczej popiera tych kandydatów, którzy są w takiej mocnej kontrze do Koalicji Obywatelskiej. Właściwie tworzy się taka najmocniejsza opozycja i to właśnie ta trzecia droga zbiera tych takich najbardziej w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, kandydatów gdzieś tam skojarzonych z Koalicją Obywatelską.
No w każdym regionie, w każdym mieście w zasadzie jest inaczej. Myślę, że to nie ma tutaj wielkiej spójności. Tak? Na przykład w Krakowie, który ja śledzę bardzo uważnie, jestem też z Krakowa, tam jest bardzo ciekawa kampania wyborcza, tam na przykład trzecia droga się podzieliła, nie popiera tego samego kandydata. PSL popiera kogoś innego, a Polska 2050 ma swojego kandydata posła Komarewicza. W każdym miejscu jest inaczej i myślę, że to też ma wpływ na te relacje między koalicjantami Warszawy, że to też gdzieś tam się przesącza, ale nie miejmy tutaj też wątpliwości, że gdy przyjdzie co do czego, gdy skończy się kampanie, zaczną się układanki koalicyjne w sejmikach, to ta koalicja 15 października się ułoży. Jestem tego całkiem pewny, no bo nadrzędnym celem, i to wszyscy podzielają, to akurat łączy i Lewicę, i Trzecią Drogę, i Platformę, jest oczywiście odsunięcie PiS-u od władzy tam, gdzie jest to możliwe, najlepiej wszędzie, najlepiej w każdym sejmiku w Polsce. Realistycznie rzecz ujmując, tylko chyba Podkarpacie jest poza zasięgiem i może się skończyć to wszystko tak, że PiS będzie wygrywało wybory, będzie miał najwięcej mandatów, ale koalicje rządzące w sejmikach będzie tworzył ktoś inny, dokładnie tak jak w Sejmie. I z tym się też politycy PiS liczą. I tak jak mówię, wracając do tego wątku poprzedniego, tych napięć w Warszawie, no że one też gdzieś tam się przesączają w jedną i w drugą stronę na regiony, na miasta, no bo na przykład szczególnie to właśnie w samej Warszawie widać, że jest ogromne napięcie między kampanią Magdaleny Biejat a kampanią Rafała Trzaskowskiego.
Między kimś musi być.
Między kimś musi być i to wicemarszałek Biejat, wicemarszałkini sprytnie tą polaryzację buduje właśnie na osi z Platformą, z Trzaskowskim i z Tuskiem, a nie z PiS-em czy z kimś, czy jakoś inaczej. I to jest, myślę, istotne, ale tak jak mówiłem jeszcze raz wcześniej, jak będą rozmowy koalicyjne w sejmikach, czy na Śląsku, czy w Małopolsce, to koalicja 15 października tak sama siebie nazywała. Oczywiście politycy PiS-u mają inne określenie. Się ułoży i ten PiS władzy pozbawi. Myślę, że dzisiaj można też powiedzieć tak ogólnie, że Donald Tusk ma bardzo silną pozycję, to jest oczywiste. Chyba nigdy nie miał tak silnej pozycji. Paradoksalnie nawet nie miał tak silnej pozycji, gdy rządził wcześniej niż teraz, a po tym prawdopodobnym zwycięstwie i koalicji obywatelskiej, i koalicji 15 października będzie miał jeszcze silniejszą pozycję, bo będzie większa kontrola i Platformy, i samego Tuska nad sejmikami, co się oczywiście wiąże z kwestiami finansowymi, budżetowymi, wieloma inwestycyjnymi, wieloma innymi. Taka dygresja, że o sejmikach się mało mówi raz na parę lat, w zasadzie kiedy są wybory, a władza tam jest przecież ogromna.
Na Śląsku się częściej mówiło ostatnich.
Na Śląsku z oczywistych względów przez ostatnie 6 lat sejmik śląski, sejmik dolnośląski też z innych powodów. Sejmik śląski się
to powietrze.
Wyraźnie tak. Sejmik śląski się wyraźnie przebijał jego sprawy na arenie ogólnokrajowej. Zwróćmy uwagę, jak długo ta władza tych samorządów trwa obecna kadencja przecież jest rekordowa, a z drugiej strony kampania jest, wydaje się, rekordowo skompresowana i krótka. Też nie bez przyczyny.
Tak, zapowiem naszym słuchaczom, że w przyszłym tygodniu będziemy nagrywać rozmowę z marszałkiem Jakubem Chrystowskim, więc pewnie o tych kilku latach porozmawiamy dwojakich koalicji i dwojakich jego osobowości politycznych. Kiedy mówimy o tym 15 października, to mówimy o wielkiej mobilizacji. Czy taka mobilizacja jest w ogóle możliwa przy okazji wyborów samorządowych? No też tak naprawdę mówimy, że PiS przegrał te wybory 15 października, ale frekwencyjnie i ilościowo zagłosowało więcej osób na PiS niż w poprzednich wyborach. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na kampanię samorządową PiS-u i to, jak wybierani są kandydaci w tych trochę mniej reprezentatywnych miastach, chociaż nawet w Warszawie są z tym pewne problemy, kto jest kandydatem, to czy pojawi się mobilizacja ze strony PiS-u, a opadnie ten entuzjazm taki koalicji 15 października, czy odwrotnie?
Myślę, że prostego powrotu do tej emocji z 15 października ani dla jednych, zwłaszcza do koalicji 15 października nie ma. Być może będzie jakaś część wyborców, która już nie pójdzie na te wybory samorządowe, bo uzna, że no, sprawa została załatwiona. PiS nie rządzi, jest przecież nowy rząd, nowy premier, nowi ministrowie działają i jest marszałek Hołownia. Więc ja uważam, że myślę, że większość badanych, większość ludzi, którzy prognozują politykę, zakłada, że ta frekwencja się nie powtórzy. Ale moim zdaniem nadal będzie wysoka z jednego powodu, że jednak jest fala entuzjazmu powyborczego ze strony koalicji 15 października i poszczególnych elementów partii. Jest fala entuzjazmu wywołana też częściowo tymi rozliczeniami PiS-u w warstwie centralnej, komisjami śledczymi, kolejnymi sprawami, które wychodzą na jaw. Takim to poczucie buduje też ten przesłanie Platformy, głównie Koalicji Obywatelskiej Platformy, chociaż nie tylko, że to jest druga połowa meczu. Trzeba dokończyć dzieło i wygrać ponownie z PiS-em. Co samej mobilizacji Prawa i Sprawiedliwości, no tutaj ja mam pewne, zastanawiam się cały czas, dlaczego na przykład PiS tak późno wystawiał swoich kandydatów w miastach. W Krakowie bardzo późno, po dłuższych bojach wewnętrznych też. W Warszawie relatywnie wcześnie, ale kandydat mało rozpoznawalny. To nie jest też, z całym szacunkiem dla pana Tobiasza Bochańskiego, który był wojewodą mazowieckim, to nie jest polityk formatu ogólnokrajowego. Może kiedyś będzie. Nawet w PiS-ie, jak się tak zapyta, to też nie ma specjalnie takiej totalnej pewności, że to będzie kiedyś polityk ogólnokrajowego formatu. Tak? Gdyby PiS na przykład w Warszawie wystawiło byłego premiera Mateusza Morawieckiego albo kogoś takiego, no to byłaby zupełnie inna rozgrywka. Oczywiście abstrahując od sensu tego pomysłu, ale wie pan, co mam na myśli, tak? Że to jest inna byłaby rozgrywka. Bo Rafał Trzaskowski jest rzeczywiście politykiem przecież ogólnokrajowego formatu i to przecież od wielu lat. I to może mieć wpływ też na wyniki PiS-u w sejmikach, bo przecież te rzeczy się ze sobą wiążą. Słabaka, na przykład potencjalnie słaby wynik Łukasza Kmity w Krakowie może utrudnić PiS przejęcie sejmiku, utrzymanie władzy w sejmiku małopolskim. Na Śląsku myślę, że PiS jest pogodzony z tym, że władzy nie odzyska.
Zdaje się, że to nie ma żadnego takiego, mówiąc kolokwialnie, kierownika tej kampanii, bo jednak PiS-em w jakiś sposób kierował Jakub Chełstowski, który zmienił barwę.
No właśnie, to też jest czynnik. Na Dolnym Śląsku no pewnie nadzieje są, ale tam też kandydatem, z tego co pamiętam, we Wrocławiu, nie wiem nawet jeszcze, czy nie pamiętam nawet, czy został już oficjalnie ogłoszony. No jest z tych informacji wynika, że to jest ktoś zupełnie mało znany. Ta kampania w praktyce potrwa kilka tygodni, żeby zwyciężyć, może Wrocław to nie jest najlepszy przykład, ale żeby zwyciężyć z urzędującym prezydentem, wójtem, burmistrzem, chociaż kto budował swoją pozycję przez lata, no to albo nawet osiągnąć dobry wynik. To nie może być kampania, która potrwa 3 tygodnie. No, to trzeba 3 miesiące albo 6 miesięcy. PiS, oczywiście można powiedzieć, dobrze, były wybory do Sejmu.
Będą święta, wszystko się rozleniwi.
No właśnie, jeszcze są święta wielkanocne pod koniec tej kampanii, więc ona jest zupełnie paradoksalna, bo jak na też wagę samorządu i tych decyzji, które będą podejmowane w najbliższych latach przez samorządowców dotyczących spraw energetycznych, transformacji energetycznej, kwestii transportu, miast i tak dalej, no to ta kampania jest wyjątkowo krótka i taka w zasadzie gdzieś tam mało zauważalna. Zobaczymy na tym ostatnim odcinku tak w praktyce, kiedy czy kampania w Warszawie, w innych dużych miastach się rozkręci. Zwłaszcza ta warszawska, no tutaj jest największy chyba potencjał tradycyjnie, żeby ta kampania się po prostu rozkręciła. No ale tak jak mówię, czasu jest bardzo mało w ogóle. Wielkim paradoksem tego jest to, że nie mieli nawet jeszcze termin rejestracji kandydatów w miastach na prezydentów, wójtów, burmistrzów, który mija przecież 14 marca. Czyli w praktyce ktoś, co się zarejestruje, to zostaje, jeśli nie prowadził prekampanii wcześniej, no to zostaje 2-3 tygodnie właściwej kampanii. No to jest paradoks i na pewno kampania w 2018 roku, zwłaszcza ta w Warszawie, no trwała przecież dużo dłużej, trwała miesiącami.
Michał Klanko był naszym gościem, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.